witamy Państwa serdecznie, dobry wieczór za przyjście w taki wieczór, no i w temacie, który jest właściwie dla nas, dla wszystkich cały czas tematem aktualnym, chociaż chyba jednym z najbardziej trudnych w egzystencji człowieka. Utrata, żal, to co bez czego właściwie nie można byłoby istnieć, chociaż bardzo próbujemy od tego się odseparować, od tego uciec, bo bardzo boli, bo bardzo cierpimy z tego powodu, ale bez tego może nie byłoby nas. Temat, który trochę uruchamia klimat nie tylko psychologiczny, też i filozoficzny, a też na swój sposób i teologiczny, przybliżą nam właśnie prelegenci, pani Lekszycka, pan Piłasiewicz, którzy postarają się przybliżyć nam ten temat tak z drugiej strony, sprowokować nie do odpowiedzi na pytania, ile bardziej sprowokować w ogóle postawienie pytań, dlatego że często samo ich postawienie decyduje o naszym poszukiwaniu, bo samo znalezienie czasami może nas zatrzymać w drodze. A wszyscy jesteśmy w drodze, stąd utrata jest jednym z etapów naszej drogi. Oddaję głos. Wszystkiego dobrego w ramach refleksji i dyskusji powrócimy do tematu. Proszę bardzo.
Przygotowując się do tego spotkania, znalazłam taki cytat. Nikt w pobliżu śmierci nie znalazł śmierci. Mam takie wrażenie, znaczy tak jest, śmierć jest najbardziej uniwersalnym doświadczeniem każdego człowieka. Każdy z nas doświadczył śmierci bliskiej osoby, krewnego, przyjaciela, znajomych. A jednocześnie śmierć jest zjawiskiem, które bardzo banalizujemy. W dobie, gdzie media propagują kult ciała, młodości, zdrowia, szczęścia, śmierć jawi się jako coś wstydliwego, nieczystego, niepotrzebnego i śmierć jest skandaliczna. Przepełnia nas bólem i strachem. Nikt z nas nie chce doświadczać takich emocji. A jednocześnie przez całe życie zadajemy sobie pytanie, jak żyć. Takie pytania rodzą się na spotkaniach towarzyskich, w gabinetach terapeutycznych, w konfesjonałach. Natomiast bardzo rzadko zadajemy sobie takie pytanie, jak umierać. Każdy z nas w jakiś sposób chce przeniknąć śmierć. Każdy z nas chce jakoś się dowiedzieć, co jest po drugiej stronie. Dokąd podążają nasi bliscy, którzy odeszli i czy się z nimi kiedykolwiek spotkamy. Na te pytania starali się odpowiadać filozofowie, teolodzy. Wokół tych pytań też narosły różnego rodzaju mity. Jakiekolwiek byśmy żywili uczucia do emocje w stosunku do śmierci, nie da się ukryć, że śmierć jest pewną tajemnicą. Tajemnicą, którą nosimy od pokoleń, bowiem śmierć jest jakby kulminacyjnym momentem naszego życia. Jest jakby jego zwieńczeniem, nadaniem mu wartości i sensu. Śmierć jest zawsze blisko człowieka. Śmierć przytłacza swoim cierpieniem i swoim smutkiem. Ale osoby, które doświadczyły bliskości umierającej osoby, która była pogodzona z całym procesem umierania, mogły nieraz zobaczyć, że ten ktoś umierając był pełen życia i radości. W takich momentach czasami wzroty duszy są tak ogromne, jak nigdy dotychczas. Osiągają takie poziomy, jakich nigdy wcześniej człowiek nie doświadczył. W dzisiejszym świecie często mówi się o tak zwanej dobrej śmierci. Dobra śmierć ma polegać na tym, że ma nastąpić szybko, gwałtownie, bez bólu, bez cierpienia i bez angażowania naszych bliskich. Żeby jak najmniej zakłócić rytm życia naszych bliskich. Śmierć ma bardzo indywidualny wymiar. Każdy umiera sam. Ale Comte, twórca socjologii, powiedział kiedyś, że historię ludzkości tworzą raczej umarli niż żyjący. Przez pokolenia przynajmniej 4 razy zmieniał się sposób patrzenia na śmierć. W dawnych wiekach kultury wypracowywały swoiste rytuały, kody towarzyszące umieraniu po to, aby nadać temu ostatniemu etapowi życia jakiś wielki wymiar, żeby zauważyć w tym ostatnim etapie bogactwo całego życia i jego sens. Starożytni Rzymianie dla swoich umarłych podnosili do rangi bóstw domowych, bóstw opiekuńczych, które nieustannie towarzyszyły im w codziennym życiu, które były obecne w domu. Tym bóstwom składano ofiary i te bóstwa przyjmowały modlitwę. W kulturze chrześcijańskiej śmierć została złagodzona perspektywą szczęścia osoby zmarłej i możliwością spotkania jej kiedyś chociażby w niebie. W pierwszych wiekach, aż do wczesnego średniowiecza, śmierć utożsamiano z pokojem wewnętrznym. Pociechy dostarczała filozofia, pociechy dostarczała religia. I śmierć stanowiła integralną część życia człowieka i związaną z nią naturą. Śmierć była oswajana, była bliska zarówno osobie umierającej, jak i tym, którzy wokół niego się zbierali. Śmierć była bliska całemu społeczeństwu. Śmierć była nieodwracalna, w związku z tym nikt z nią nie dyskutował, nikt z nią nie polemizował. Między żywymi a umarłymi tworzyła się pewna więź. Pogrzeb był tylko jakby powierzeniem ciała ziemi i oddania duszy Kościołowi. Często grzebano umarłych we wspólnych mogiłach w kościele, nawet bez oznaczania ich nagrobkami. W okresie późnego średniowiecza, od XII do XIV wieku, kultura mieszczańska i kupiecka wyniosła jednostkę, przywróciła jej wartość. Spowodowało to, że śmierć stała się bardziej dramatyczna, bowiem śmierć własna zmuszała do pewnego rozliczenia się przed sobą samym, przed potomstwem. Śmierć zmuszała nas do zrobienia rachunku sumienia. Była czymś destrukcyjnym wobec własnej tożsamości, bowiem oddzielała jednostkę od społeczeństwa. Czasami, często w ikonografii ludowej, można zauważyć, jak anioł toczy walkę z diabłem o duszę umierającej osoby, która w wielkim pośpiechu pisze testament, stara się jakby załagodzić to, co złego zrobiła w życiu, by dostać nagrodę po śmierci. Tworzono również tak zwane bractwa dobrej śmierci, które pomagały umierającemu w tym pełnym udręki procesie. Pogrzeb odbywał się już na cmentarzu, nie w kościele. I zaczęto tworzyć indywidualne nagrobki. Chowano ciało w grobowcu rodzinnym, który przypominał całej rodzinie o zmarłym. W okresie oświecenia, gdzie humanizm jakby stworzył pewien mit jednostki, na śmierć też spojrzano inaczej. Dlatego, że humaniści zaczęli mówić, że nieśmiertelność człowiek uzyska wtedy, kiedy zdobędzie sławę, kiedy zostanie wywyższony ponad wyżyny. To, co zrobi, to, czego dokonał, zagwarantuje mu nieśmiertelność. To też zapewniało mu pewien status społeczny. Taki rodzaj nieśmiertelności, które proponowało oświecenie, różniło się trochę od ujęcia chrześcijańskiego, czyli w zasadzie nie status społeczny i nie osiągnięcia w nauce świadczyły o tym, czy ktoś stanie się nieśmiertelny, tylko to, czy był dobry i jak żył tutaj na ziemi. W okresie oświecenia i rewolucji francuskiej śmierć, pogrzeb, testament ulegają pewnemu zaświadczeniu. Kult zmarłych nadal trwa, ale śmierć stała się raczej takim elementem bardziej romantycznym i kwiecistym. Już nie mówi się o śmierci swojej własnej, ale mówi się raczej o śmierci bliźniego. Żałoba też ma inny wymiar, staje się bowiem czymś takim prawie że historycznym, chociaż wpleciona w cały ten wzór romantyzmu i kwiecistości. Żałoba jest totalna. Jedynym przejawem religijnym, wspólnym zresztą dla osób wierzących i niewierzących, jest tworzenie się kultu grobu. Dzisiaj śmierć jest czymś zakazanym. Mam takie wrażenie, że nastąpiło jakby wykreślenie jej z życia umierającego, jego krewnych, a tym samym przestała być jakimś zjawiskiem domowym, bowiem została zamaskowana anonimowością szpitala. Śmierć jest pewnym tabu. Kiedyś miejsce tego tabu zajmowała płciowość, seksualność człowieka. Zniknęła też w pewnym sensie żałoba. Pozostali przy życiu małżonkowie, dzieci, krewni. Jeżeli pokazują swój ból publicznie, to muszą się zgodzić też na pewną separację od innych, że dochodzi do pewnego rozrzedzenia kontaktów z nimi, że są spychani w pewnym sensie na margines. Bowiem w dobie, gdzie króluje szczęście i radość, zachowanie żałoby jest czymś nieprzyzwoitym. Społeczeństwo, które kultywuje zdrowie i młodość, nie może tolerować żałoby. Jesteśmy społeczeństwem, które potrafi przedłużać życie, które potrafi przywracać młodość, ale nie potrafi im pomóc w umieraniu. W związku z czym śmierć wielokrotnie przychodzi nieoswojona. I takie społeczeństwo w wioski globalnej, śmierć odrzuca. Imperatyw kategoryczny, który nas dotyka, to jest umieraj szybko, nie przeszkadzaj i o nic nie pytaj. Kontrolujemy dzisiaj wszystko. Narodziny i pragniemy też kontrolować śmierć. Jednostka coraz mniej ma możliwości decydowania o tym. Śmierć została w pewnym sensie uspołeczniona, tak jak wszystko inne. Pogrzeby zracjonalizowały się i zostały włączone do pewnej logiki konsumpcyjnej. Dlatego groby podlegają pewnej ruchliwości społecznej i pewnej regulacji prawnej. Mają prawo do własności. Śmierć jakby została też przekazana w zarządzanie lekarzom i personelowi medycznemu, którzy tak naprawdę wobec śmierci są bardzo bezradni. Nie ma już tej naturalności i prostoty dogasania. W szpitalach dominują pobożne kłamstwa, które najczęściej mają zaspokoić wyrzuty sumienia tych, którzy nie potrafią o śmierci mówić osobom umierającym. Zgon jest często procesem diagnostycznym. Doszukuje się w nim diagnozy, szukając przyczyny śmierci. Pogrzeb też jest pewnym aktem świeckim. Stał się czymś, zjawiskiem odbywającym w atmosferze prywatności tylko i wyłącznie. Przemysł pogrzebowy stał się interesem. Trudno znaleźć przyczyny takiej sytuacji. Trudno znaleźć powody takiej negatywnej postawy wobec śmierci. Socjologia doszukuje się tutaj kilku takich odpowiedzi. Między innymi socjologia uważa, że przyczyną do takiego spojrzenia na śmierć jest rozwój nauk przyrodniczych. Nauka w pewnym sensie zeświadczyła śmierć, dlatego że przyciemniła wizję życia pozagrobowego. Nauka odarła też śmierć z pewnej tajemnicy, z pewnej jej magii sakralnej, z pewnego uroku. Medycyna nie musi się bać śmierci, bo przecież na stołach prosektoryjnych znalazła wiele odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ktoś umarł. Powstała też taka koncepcja, że zniknięcie śmierci przypisuje się wyniesieniu warstwy burżuazyjnej, która podkopała korzenie starej tradycji życia, starej tradycji koncepcji życia. Kiedy warstwy klerykalne rządziły, mówiono o ważnej roli śmierci w życiu, o względności życia, która była wielokrotnie podkreślana. Burżuazja nie potrafiła w pewnym sensie rozwiązać tego problemu śmierci. Zastanawiała się, jak ją włączyć w swoją koncepcję życia. Więc miała do wyboru albo o niej milczeć, albo ją negować. Więc wybrano drugą opcję. Zaczęto śmierć negować. Wielki wpływ na postrzeganie śmierci też miał kapitalizm i marksizm. W kapitalizmie w zasadzie zabroniono mówić o śmierci. Dlatego, że istniejące stosunki społeczne miały charakter utilitarny i były zgodne z logiką handlu. Jednostka, która nie produkuje i nie konsumuje, jest wykluczona ze społeczeństwa. Z drugiej strony społeczeństwo socjalistyczne w pewnym sensie wykluczało jednostkę. Zwłaszcza wykluczało jednostkę, dlatego że jednostka nie miała żadnych praw. Zakwestionowano prawa jednostki. Zakwestionowano też życie i śmierć jednostki. W kulturze socjalistycznej bowiem jednostka nigdy nie umierała. Bowiem jako sama w sobie była już od dawna martwa. Poza tym, jeżeli umarła jednostka, i tak gro obowiązków przyjmowało społeczeństwo na siebie. Pewien socjalista pisał tak: społeczeństwo socjalistyczne zwycięża ciernie śmierci, ponieważ stwarza solidarność pomiędzy pokoleniami i ciągłość wzrostu. każdy umierając wie, że jego wkład do społeczeństwa nie będzie stracony, ponieważ kontynuować go będą towarzysze. Ale Marx w zasadzie sam miał wątpliwości, czy śmierć jest, czy śmierci nie ma. Śmiał nawet powiedzieć, że śmierć wydaje się sprzecznością. W pewnym sensie taka teoria ukazuje braki socjalizacji człowieka. Wyparcie śmierci z naszego życia, świadomość hołdowania ideologii przyjemności prowadzi do bardzo szkodliwych konsekwencji. Ukazują one bowiem braki w równowadze człowieka, w jego słabościach, w jego aktach przemocy, czasami jakichś dziecinatach. Człowiek żyje w nieświadomości procesu umierania. Ktoś kiedyś powiedział, powiedz mi, jak umierasz, a powiem ci, do jakiego społeczeństwa należysz. Cechą charakterystyczną całego procesu umierania jest lęk przed umieraniem. Jeden z naukowców twierdzi, że źródłem lęku są pytania, które człowiek sobie zdaje w obliczu śmierci. W momencie, kiedy uświadamia sobie, że nieuleczalna choroba doprowadzi go do kresu życia. Jest to czas zadawania pytań. Czas rozliczania się z przeszłością. Czas analizowania tego, czego się dokonało, targowania się z Bogiem, targowania się z losem. Vernon, taki amerykański uczony, powiedział, że są trzy rodzaje lęku przed śmiercią. Lęk przed śmiercią i byciem osobą zmarłą. Lęk przed utratą własnego ja jest istotny. To, że mamy poczucie tracenia tożsamości, że zaczniemy znikać, kiedy inni jeszcze trwają. Trwa cały świat, trwają nasze bliscy, ale nas za chwilę nie będzie. Z tym lękiem wiążą się liczne cierpienia egzystencjalne. Drugim takim lękiem jest sam fakt, sam lęk przed umieraniem. Boimy się bólu fizycznego umierania. Boimy się tego, że stracimy kontrolę nad swoimi, nad swoją fizjologią, że staniemy się bezradni, że inni będą musieli się nami zajmować. Że nie będziemy mieli kontroli nad własnym ciałem. Na tym etapie też pojawia się lęk duchowy. Cierpienie duchowe. Obawa przed tym, że nasz bilans życiowy będzie negatywny. Obawa przed wyrzutami sumienia. Obawa przed tym, że nie dokonaliśmy tego, czego pragnęliśmy. I trzecim lękiem jest lęk przed skutkami śmierci. To jest niezwykła różnorodność emocji, jak rozpacz, żal, poczucie krzywdy, odczucie bezsensowności istnienia, cierpienie, apatia, brak nadziei. Lęk jest czymś naturalnym. Ale jak sobie z nim poradzić? Ktoś powiedział o trzech takich strategiach radzenia sobie z lękiem przed śmiercią. Jedna z takich strategii to jest poczucie własnej wyjątkowości. Mamy wrażenie, że choroba nas nie dotknie, że śmierć nas nie dotknie, że nas to nie spotka, że jest to tak odległa kwestia, że nie musimy się nią wcale zajmować. Zdarza się często tak, że osoba, która leży już na łożu śmierci, nadal oddala od siebie tą myśl, mając poczucie, że i tak jej to nigdy nie spotka. Kolejną strategią jest to dążenie do pewnej fuzji, do połączenia się z tymi, którzy odeszli, poświęcenie się dla innych. Ale jedną z których chyba najczęściej stosowanych strategii jest to dążenie na stawienie transcendentne, czyli takie odnoszenie się do wartości religijnych, do tworzenia relacji z Bogiem, tworzenia pewnych wartości kulturowych i społecznych. Czerpanie nadziei z wiary w Pana Boga i w życie wieczne, poszukiwanie sensu tego cierpienia, chociaż często mogłoby się zadać pytanie, czy w ogóle cierpienie ma jakikolwiek sens. Wiara w cudowne uzdrowienia, wiara w wynalezienie w najbliższym czasie cudownego leku, przeświadczenie o tym, że nasze życie było dobre, dobrze przeżyte, poczucie, że trwać będziemy nadal w naszym potomstwie, trwać będziemy w naszych dziełach, w tym, co żeśmy stworzyli. A także gotowość do tego, żeby w obliczu cierpienia, w obliczu zbliżającej się śmierci, nadal być osobą kreatywną i realizować do końca własne plany. Że niekoniecznie w takim samym wymiarze, jakie one miały miejsce przed chorobą, ale można znaleźć sposób na to, jak sobie te plany zweryfikować. Czasami lęk, który towarzyszy nam, lęk przed śmiercią lub niezdolność do spojrzenia z pewnej perspektywy na ten proces, w którym uczestniczymy, w ten proces umierania, może być najtrudniejszą przeszkodą do tego, żeby dostrzec we własnym cierpieniu jakiś element doskonalenia się. Element, w którym można dokonać pewnych zmian. Element, gdzie można doświadczyć, że takie życie pomimo choroby ma ciągle sens i że warto je świadomie przeżywać. Często bardzo ważnymi osobami, które mogą pomóc w takim świadomym doświadczaniu śmierci albo zbliżającej się śmierci, są bliscy, którzy sami też nauczyli się radzić z tym lękiem po to, aby pomóc przez to przejść swojemu bliskiemu. Z reguły bliscy również boją się i generują wtedy lęk umierającego. Ale jeżeli w rodzinie jest spokój i przyzwolenie na to, żeby nasza ukochana osoba mogła spokojnie odejść, o wiele prościej i łatwiej umierającemu jest zaakceptować ten stan rzeczy.
Wysłuchaliśmy ciekawej analizy w ujęciu takim historycznym, jak ludzie podchodzą do śmierci jako zjawiska, którego inni doświadczają, ale my nie możemy się dowiedzieć, co oni ostatecznie przeżywają w momencie odejścia z tego świata. Jeden z filozofów powiedział, że to jest szczególny rodzaj doświadczenia, o którym wiemy, że ktoś tego doświadcza, ale my nie wiemy tak do końca, co to jest. My kiedyś też tego doświadczymy, ale nie będziemy w stanie powiedzieć już nikomu, co przeżyliśmy. Benjamin Roosevelt, tak przynajmniej podają różni autorzy, miał powiedzieć, że w życiu nic nie jest pewne oprócz śmierci i podatków. W tym zawarta jest myśl, którą tu już koleżanka nam przedstawiła, mianowicie nieuchronność śmierci. Z kolei Staudinger w jednej ze swoich fraszek, który dosłownie tego nie powtórzę, ale sens jest taki, że zastanawiając się nad kresem życia, mówi, że jeśli już ma śmierć przyjść, to niech przyjdzie z ranną rosą i koniecznie boso, żeby nie słyszał zawczasu stuku jej obcasów. A więc z kolei jest to pozostaje w pewnym sensie w niezgodności z tą modlitwą, którą ludzie często śpiewają, a mianowicie od nagłej i niespodziewanej śmierci, prawda? Uchroń nas, Panie. A więc z różnych punktów, patrząc na zjawisko końca naszego życia, dostrzegamy różne interpretacje i różne refleksje, jakie nasuwają się poszczególnym osobom publicznie wypowiadającym się na ten temat. Proszę Państwa, mówiąc o śmierci, zazwyczaj mamy na uwadze koniec życia człowieka. Ale ja chciałbym na chwilę Państwa uwagę zwrócić na jedno, mianowicie, że śmierć może dotyczyć również innych bytów przyrodniczych, ale również i technicznych. Na przykład w ergonomii mówi się o żywotności urządzeń albo żywotności części, które wchodzą w skład różnych urządzeń. Jeden z myślicieli powiedział, że idealną maszyną byłaby taka maszyna, w której wszystkie części, z których się ona składa, w jednej chwili straciłyby żywotność. I taka maszyna by się zapadła i pozostałyby z niej tylko jakieś szczątki, atomy, już nie dałoby się jej zrekonstruować. Można powiedzieć, że śmierć kojarzy nam się z takim pojęciem utraty, a więc zmiany, która polega na tym, że występuje zanik więzi między przynajmniej dwoma bytami, które istniały, istnieją, ale w którymś momencie więź zostaje zerwana na skutek tego, że po prostu jednego z tych bytów zaczyna brakować. Stąd też pojęcie utraty wprowadza nas w świat wartości. To znaczy w świat osób, rzeczy, sytuacji, które ze względu na posiadane cechy są dla nas obiektem albo stanem cennym. Chcemy to zachować, chcemy to utrzymać, chcemy tym się cieszyć. Właśnie dzięki tym własnościom, które posiadają osoby, rzeczy albo sytuacje, mamy satysfakcję, że oto istnienie tych obiektów zaspokaja nasze potrzeby. I z chwilą, kiedy zaczyna brakować tych obiektów, my subiektywnie odczuwamy brak, który powoduje różne stany podmiotowe. Zaczynamy czuć się źle, powstaje pewna próżnia, pewna pustka, coś, co w psychologii nazywamy frustracją, albo jeszcze dokładniej deprywacją. Brakuje nam czegoś. Odczuwamy pragnienie uzupełnienia tego braku, ale bywa tak, że ta wartość, która już przestała istnieć, albo więź, która nas łączyła z tą wartością, jest nie do odzyskania, nie do odbudowania. Bo są wartości odtwarzalne i są wartości nieodtwarzalne. Tak jak w istnieniu indywidualnym śmierć jest kresem istnienia, już nigdy po raz drugi w całym kosmosie ta osoba nie zaistnieje w takiej postaci, w jakiej istniała do tej pory. To jest dość ciekawe zjawisko, nad którym normalnie nie zastanawiamy się, ale jeżeli tak głębiej zaczniemy analizować rzeczywistość, to możemy powiedzieć, że mijają pokolenia. Ludzie są podobni do siebie, ale nie zdarzyło się jeszcze, ażeby pojawił się taki sam egzemplarz, który istniał ileś tam lat wcześniej. Jest to już nowy człowiek, może być bardzo podobny, ale to już nie jest ten sam. To już jest zupełnie ktoś inny. Teraz, proszę Państwa, utrata wartości, czy też utrata relacji z wartościami może być powodowana różnymi przyczynami. Ja chciałem tak dla porządku wymienić kilka takich przyczyn. Być może Państwo będziecie mieli jeszcze inny pogląd na ten temat, ale tak zastanawiając się nad przyczynami powodującymi utratę wartości, dało się ustalić trzy takie główne. Są to katastrofy, przemoc oraz choroby. Wśród katastrof wyodrębnia się dwa rodzaje katastrof. Mianowicie katastrofy będące przejawem żywiołów, nazywamy to kataklizmami, oraz katastrofy będące wynikiem błędu człowieka. Czasami nawet świadomego działania, które ma doprowadzić do katastrofy. Ale to już powstaje pytanie, dlaczego ktoś celowo chce doprowadzić do katastrofy. Jeśli chodzi o te właśnie katastrofy powodowane przez zaniedbania człowieka, to tu możemy wyodrębnić szczególne zjawiska w odniesieniu do obszaru, gdzie człowiek się znajduje i funkcjonuje. Mianowicie głównie chodzi tu o transport powietrzny, wodny, lądowy. Katastrofy, które zdarzają się właśnie w takim otoczeniu, zwykle mają swój okropny, że tak powiem, wyraz ostateczny. Natomiast klęski żywiołowe, kataklizmy, no to przede wszystkim przejawy żywiołów. Trzęsienia ziemi, pożary, powodzie. Natomiast w odniesieniu do przemocy mamy tu do czynienia ze szczególnymi formami, a mianowicie akty masowej zagłady. To raczej historia, ale nie taka znów odległa. Następnie terroryzm, z którym zmagają się rządy różnych państw i różne organizacje, i sytuacja wydaje się nie do opanowania. Następnie wojny. Niby żyjemy w świecie, gdzie głosi się ideę pokoju i życia w zgodzie między narodami, a ciągle toczą się wojny. No i pozostaje taka szczególna forma stosowania i doświadczania przemocy, mianowicie mobbing. Mobbing. No, ostatnia z tych przyczyn powodujących zniszczenie wartości. To są choroby w postaci epidemii, sezonowe choroby i choroby o charakterze, że tak powiem, ciągłym, tak to nazwijmy. Jeżeli spojrzymy na te przyczyny, które powodują utratę wartości i tym samym wywołanie określonego stanu podmiotowego, no to wystarczy, jeśli przypomnimy sobie ostatni rok chociażby w naszym kraju, co się wydarzyło. Ciągle żyjemy, jeśli nie pod presją, to przynajmniej pod wpływem kolejnych jakichś interpretacji skutków tych wydarzeń, które miały miejsce w naszym narodzie, czy w związku z różnymi procesami społeczno-politycznymi. To wszystko pokazuje nam, że zagrożenie dobrostanu i zagrożenie przede wszystkim istnienia, życia człowieka jest bardzo wyraźne i pojawia się pytanie, jak się przed tym chronić. Trudno w sposób absolutny powiedzieć, co należy robić, ale na pewno jakieś sposoby są i każdy z nas na własną rękę stara się unikać zagrożeń, żeby ochronić własne życie, bo jest ono dla każdego z nas bardzo cenne i chcąc, nie chcąc uświadamiamy sobie, że jest to wartość nieodtwarzalna. Tracimy to życie, tak jak Maria Janion pisze w swojej książce pod takim znamiennym tytułem, mianowicie żyjąc tracimy życie, prawda? A więc jest coś w tym, że nasze trwanie w czasie jest zbliżaniem się do kresu. Ale niech to zbliżanie będzie jakieś takie naprawdę przyjemne. Nie musimy się tym wcale smucić, że przyjdzie kres, chociaż chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najpóźniej. Niektórzy do tego podchodzą bardzo racjonalnie. Miałem kolegę, który właśnie już odszedł, ale kiedy rozmawialiśmy na tematy właśnie takie poważne, on mówi, wiesz, zrobiłem testament. Ja mówię, tak, a co napisałeś? Mówi, krótko. Po mojej śmierci niech każdy weźmie to, co zdąży. I mam spokój. Co ja będę rozdzielał, potem oni się będą kłócić ze sobą. Niech każdy weźmie to, co zdąży i będzie spokój. A więc, proszę Państwa, takie bardzo, bardzo racjonalne podejście do spraw. Za chwilę więcej szczegółów powiem Państwu o przeżywaniu śmierci przez tych, którzy przeżyli śmierć bliskich. Co oni czują, jak funkcjonują. Bo my, mając przed sobą w perspektywie bliższej albo dalszej fakt zakończenia swojego życia, no, przygotowujemy się do tego. Ale powstaje pytanie, co przeżywają ci, którzy zostają, kiedy nas już nie będzie? Albo co dzieje się z tymi, którzy nagle muszą sobie radzić w sytuacji, kiedy ta wartość, a szczególnie osoba bliska odeszła i on zostaje sam. W takiej skali stresu na pierwszym miejscu, czy przypisano najwyższe natężenie stresu, zajmuje zjawisko śmierć współmałżonka. Śmierć osoby obdarzanej miłością i z którą się już człowiek związał i żył długi czas. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, jak w tej chwili można spojrzeć na zjawisko różnych katastrof, a zwłaszcza skutków katastrof, jakie powstały obszary, na których przebiegają szczególne procesy. Pani nam powiedziała, że na przykład kwestia pogrzebów stała się już pewną dziedziną działalności gospodarczej, prawda? Tu można dodać, że odbywają się co roku targi tych wszystkich akcesoriów pogrzebowych. Prawda? Ja chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów, które towarzyszą zjawisku, o którym mówimy. Więc przede wszystkim płaszczyzna finansowa. Prawda? Następnie kwestia płaszczyzna medyczna, wyjaśnianie przyczyn, że ktoś ma. Następnie demograficzna płaszczyzna. Zbyt częsta umieralność ludzi w określonym wieku powoduje niszę i pewnego rodzaju problem. Tak jak to kiedyś przeprowadzono analizy, stwierdzono, że jest nadmierna śmiertelność wśród mężczyzn w najlepszym okresie ich życia. A więc między 45 a 55 rokiem życia. I co więcej, stwierdzono, że układ krążeniowy nie wytrzymuje i po prostu padają ze względu na zawały serca albo zawały mózgu bądź wylewy. Następną płaszczyzną to jest płaszczyzna socjologiczna. Zmienia się struktura wiekowa i struktura często zawodowa w związku z tą wcześniejszą, prawda, kwestią nadmiernej umieralności w pewnych grupach osób. No i pozostają jeszcze dwie takie płaszczyzny, mianowicie płaszczyzna prawna, sposób dochodzenia odszkodowań, należności z tytułu, że ktoś umarł, prawda. Powstaje sprawa ubezpieczeń tutaj. Na pewno zauważyliście Państwo, co się dzieje w tej chwili w reklamach telewizyjnych. Prawda? Jeżeli się urodziłeś między tym a tym wiekiem, to ubezpiecz się i zrobisz tym samym przyjemność swoim bliskim. Prawda? Mój kolega oglądając to mówi tak, no, słuchaj, zrób przyjemność swojej żonie. Prawda? Jest to takie dyskretne sygnalizowanie, że po prostu już się zbliżasz do kresu i pomyśl o tym, z czego pokryją koszty pogrzebu, to lepiej wyłóż teraz pieniądze, a oni się będą cieszyć, że staruszek załatwił sprawę i jest święty spokój. No i proszę Państwa, ta płaszczyzna psychologiczna, o której chciałbym kilka słów powiedzieć. Z badań wynika, że najczęściej osoby, które pozostają przy życiu i są świadkami odejścia osoby bliskiej, przeżywają stan żałoby. Żałoba to jest takie uczucie boleści następujące po utracie krewnego lub przyjaciela właśnie na skutek jego śmierci. Nie ma żałoby, jeżeli ktoś kogoś porzuca, prawda? Wtedy często występuje wściekłość, prawda? Że oto był i nagle poszedł, prawda? I nas zostawił. Natomiast śmierć jest odejściem definitywnym i wtedy najczęściej powstaje właśnie to uczucie takiej boleści, że oto już nie wróci się. To Rosjanie często w sytuacjach skrajnych mówią, a co prapało, da niewiernie od sali. Co przepadło, to już nie wróci, nie ma co patrzeć do tyłu, patrzmy do przodu. I kwestia żałoby w różnych kulturach różnie jest przeżywana. I takim klasycznym nieomal wzorcem przeżywania żałoby to jest kultura żydowska. Tam żałobę pielęgnuje się przez tydzień po śmierci osoby i po pogrzebie. Wtedy lamentom i płaczom nie ma końca. Nawet wynajmuje się specjalne płaczki, prawda, które robią zamęt, który świadczy o tym, że jest straszny żal po odejściu człowieka. Ale mija tydzień, koniec, odżałowaliśmy, życie ma swoje prawa i trzeba patrzeć do przodu. Kulturowe takie uwarunkowanie. U nas w polskiej kulturze najczęściej żałoba trwa rok, prawda? teraz różnie to bywa, ale kiedyś pamiętam, że przez rok czasu trzeba było nosić odpowiednie szaty, nie wolno było uczestniczyć w zabawach, prawda? Człowiek musiał swoim wyglądem demonstrować to, że jest pogrążony w żalu za utratą, z powodu utraty właśnie osoby bliskiej. Badania psychologiczne i analizy przeżyć osób, które pozostają po stracie bliskich, pozwoliły wyodrębnić kilka faz przeżywania. One w dużej mierze pokrywają się z odkrytym wcześniej mechanizmem adaptacyjnym, a mianowicie tak zwanym ogólnym syndromem przystosowania, za którego twórcę czy autora uchodzi Hans Zeile. I te analizy, co ludzie czują po utracie bliskich, one są zbliżone do tego schematu reagowania. A więc pierwsza faza to jest faza szoku. Faza szoku charakteryzująca się tym, że osoba uświadamia sobie w sposób niezwykle konkretny, że oto nastąpił fakt odejścia osoby i że to jest fakt nieodwracalny. Bierze to na rozum, ale towarzyszy temu równocześnie zamrożenie uczuć, zamrożenie emocji. Po prostu nie jest w stanie uczuciowo okazać tego, że w nim dokonują się jakieś przeżycia o tym właśnie charakterze odczuwania. Ktoś, kto przeżył śmierć swoich bliskich, doskonale wie, że ta pierwsza faza jest... charakteryzuje się tym właśnie, że wiem, że ktoś umarł, ale muszę robić swoje obowiązki, swoje zawodowe sprawy, tak? A gdzieś tam czuje się wewnątrz lód, takie skamieniałe, prawda, uczucia, o których nawet nie sposób mówić. Gdyby ktoś zapytał, smutno ci, czy żałujesz, to właściwie spotkałby się nawet z nieprzyjemną odpowiedzią: nie twoja sprawa, albo daj mi spokój. Tego typu stan trwa na ogół około 1 miesiąca. W tym czasie ludzie są w stanie pozałatwiać wszystkie sprawy związane właśnie z odejściem tej bliskiej osoby. Druga faza następuje po upływie tego miesiąca i określana jest jako faza załamania i dezorganizacji. Osoba przeżywa na przemian udrękę, ból, płacze, ale również się wścieka. Mówi, dlaczego mnie to spotkało? Z jakiej racji ja tego doświadczam? Czasami ma się pretensje do osoby, która odeszła. Słyszy się czasami, dlaczego mi to zrobiłeś? Prawda? Czy zrobiłaś, prawda? Dlaczego zostawiłaś mnie samego? W tej drugiej fazie występuje bardzo charakterystyczne zjawisko, a mianowicie szukanie winnych, którzy spowodowali, że ten człowiek wcześniej umarł. A więc często pretensje do lekarzy. Dlaczego nie udzielono właściwie pomocy takiej, żeby ten człowiek żył? Ale również towarzyszy temu podejrzenie, a może celowo został ktoś, prawda, uśmiercony. W pewnych przypadkach tworzy się teorię spisku. To, że ktoś zginął, prawda, to jest wynikiem tego, że miał wrogów, którzy się umówili, którzy właśnie doprowadzili do tego. No i oczywiście w tej drugiej fazie występuje zjawisko idealizowania ofiary. Jaki to był wspaniały człowiek, jaka to była wspaniała kobieta. Nie mówi się o mankamentach, o wadach, o tym, że czasami rzeczywiście trudno było wytrzymać z tą osobą. To już się w ogóle nie bierze pod uwagę. Idealizuje. To był wspaniały ktoś, nadzwyczajny. Trzeba upamiętnić fakt jego istnienia. No i zaczynają się starania u kamieniarzy, prawda? Wielki pomnik, okazały jakieś tam inne elementy, które mają w sposób dobitnie świadczyć o tym, jak ważną osobą była ta właśnie osoba, która odeszła. Proszę Państwa, ta faza trwała około 6 miesięcy. Tak jak badania pokazują, od 4 do 6 miesięcy intensywnie to zjawisko występuje. Oczywiście towarzyszy temu celebrowanie własnego cierpienia, a więc pokazywanie, jak bardzo zostałem dotknięty przez los. Po około pół roku występuje trzecia faza. Jest to faza poczucia bezradności i poczucia żalu, bo człowiek dalej żyje, musi załatwiać różne sprawy i brakuje tego kogoś, kto był i współuczestniczył w różnych sprawach związanych z życiem we wspólnocie, prawda? Trzeba z pewnych obowiązków zrezygnować, pewne obowiązki przebudować. Czasami trzeba kogoś poprosić do pomocy, a więc występuje zjawisko racjonalizowania nowego stanu rzeczy, odstąpienie od szukania winnych i dążenie do zorganizowania życia na nowo. I tu zaobserwowano, że jeżeli faza druga, a więc ta faza celebrowania własnego cierpienia i szukania winnych i tworzenia teorii i tak dalej, trwa dłużej niż rok, to taka osoba powinna bezwzględnie skorzystać z pomocy profesjonalisty, ponieważ znajduje się w sytuacji, która prowadzić będzie do coraz to gorszego stanu psychicznego. I może to nawet doprowadzić do tego, że ktoś będzie szukał pociechy w uzależnieniach. Alkohol, narkotyki, albo oddawanie się jakimś formom rozrywki takiej pozornej, która ma wypełnić tę lukę, która powstała po utracie tej osoby bliskiej. Jeżeli faza druga, o której wspominam w tej chwili, kończy się po upływie pół roku, to właściwie jest to dobry objaw, ponieważ taka osoba ma szansę na to, ażeby na nowo stworzyć jakiś model swojego życia dalszego i bardzo sensownie poprowadzić dalsze własne życie. Bardzo często ten czas, który pozostaje, wykorzystują w sposób twórczy, odkrywają nowe zainteresowania. Czasami niektórzy odkrywają uzdolnienia wyjątkowe. Czasami żal jest tym czynnikiem, który uruchamia jakiś potencjał twórczy, jeśli chodzi o artystyczne wyczyny. Ktoś zaczyna pisać poezję, ktoś maluje, ktoś pisze powieści. I nagle ten człowiek w ten sposób przetwarza tę energię, która w nim jest, a która mogłaby być skierowana w kierunku destrukcyjnym, właśnie kieruje w kierunku tworzenia czegoś wartościowego, co rzeczywiście stanowi jakiś czynnik nadający sens życiu temu człowiekowi, który pozostał. Ostatnio dość często słyszymy o tym, że ludzie po przeżyciu ciężkich chwil wracają do domu, zwłaszcza jeżeli przebywali poza domem, w stanie bardzo ciężkiego zakłócenia czy zaburzenia osobowości. W badaniach często okazuje się, że przeżyli uraz, przeżyli ciężkie doświadczenia, obserwując cierpienia innych ludzi albo śmierć innych osób. Sami szczęśliwie uchronili się przed zranieniem czy przed śmiercią, ale wracając do normalnych warunków, oni cały czas psychicznie jeszcze są tam, gdzie to straszne się działo. I bywa, że ten stan utrwala się i mamy wówczas do czynienia z tak zwanym stanem półurazowym, który najczęściej ujawnia się w takich 6 objawach. Pierwszym objawem to jest nagle pojawiające się wspomnienia najtrudniejszych przeżyć, tak zwane flashbacki. Nieoczekiwanie, w sposób niezamierzony, nagle wraca to wszystko. bo to siedzi w człowieku. Drugim objawem to są koszmary senne, które uniemożliwiają wypoczynek. Trzecim to jest zakłócenie relacji interpersonalnych, głównie poprzez podwyższenie poziomu nieufności. To jest podejrzliwość, prawda? Brak tego, co nazywamy otwartością w komunikowaniu się. Bywa, że jest doszukiwanie się, co on chciał powiedzieć, mówiąc to czy tamto. Faza następna to jest nadmierne pobudzenie i niekontrolowanie emocji. Z byle powodu gwałtowne reakcje złości, wybuchowość, jak to mówimy potocznie. I następna sprawa to jest zamykanie się w sobie, czyli po prostu izolowanie się od innych osób i uczestniczenie w życiu społecznym tylko w bardzo wąskim zakresie i na płytkim poziomie. Nie ujawnia się tego, co we mnie naprawdę tkwi. I ostatnim objawem związanym z tym stresem półrazowym, czy skutkiem doznanych urazów, to jest odmawianie sobie prawa do rozrywki i do takiej godziwej radości, do takiej zabawy na całego, prawda? Ten człowiek w momencie, kiedy mógłby oddać się rozrywce, zaczyna mówić sobie: nie, ja nie zasłużyłem na to, nie zasłużyłem, to mi się nie należy, prawda? I albo wycofuje się z sytuacji, albo symbolicznie tylko uczestniczy i tak troszeczkę tylko. Otóż, proszę Państwa, ci ludzie wymagają pomocy. I tutaj psychologia współcześnie jest w stanie tę pomoc świadczyć i psychologowie przygotowani są do tego, ażeby objąć opieką te osoby, które w takim stanie się znajdują i pomóc im przejść przez tę najtrudniejszą fazę. To jest ta druga faza, kiedy myślenie wyraźnie zdradza brak krytycyzmu, kiedy wyraźnie pojawiają się takie urojeniowe pewne wizje rzeczywistości. Tu, jeżeli znajdzie się ktoś, kto przeprowadzi tego człowieka przez tę fazę i pozwoli mu wejść płynnie w fazę trzecią, kiedy zracjonalizuje wszystko, sięgnie do swojego potencjału i odbuduje stopniowo strukturę własnego życia, nada temu sens, jest to człowiek, który będzie z pożytkiem funkcjonował przede wszystkim dla siebie, ale również i innym będzie w stanie służyć pomocą, chociażby poprzez to, że inni, wiedząc, co on przeżył i patrząc, jak funkcjonuje, będą mówić: można sobie poradzić, można przemóc pewne tragiczne wydarzenia i dalej funkcjonować. Już nie tak jak poprzednio, ale w dalszym ciągu sensownie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przybliżenie tego, co powiedzieliście, że nie można doświadczyć w sposób bezpośredni, a i też nie można po doświadczeniu powiedzieć innym, jak to jest z tą śmiercią. Chyba, że ktoś z Państwa doświadczył dotyku śmierci, może nie w sposób finalny, ale często bywa, że ta śmierć ma też znaczenie symboliczne, nie tylko w postaci fizycznego zgonu, ale też często, o czym była też mowa w wykładzie, doświadczenia takiej śmierci, utraty tego czegoś, co ma być nieprzemijalne, takiego dotknięcia tego, co nazywamy bardzo nieśmiertelnego. Czy ktoś z Państwa chciałby się podzielić jakąś refleksją, własnym doświadczeniem utraty, śmierci, żalu, ale też przebaczenia? Zapraszamy, bo dlatego, że temat śmierci może wydawać się, że jest takim w cudzysłowie ciężkim tematem. Ale przecież bez śmierci nie byłoby nas. Musi coś obumrzeć, żeby się narodziło. Musi coś odejść, żeby coś mogło nadejść. Można powiedzieć, że tak jesteśmy w takim rytmie ciągłego umierania. Właściwie każdego dnia, nie tylko nasze komórki, a nasze marzenia, nasze pragnienia, nasze strachy, nasze lęki umierają, ale też i każdego dnia mają prawo się naradzać, tworzyć, nie znikąd, ale z nas samych. Stąd można by powiedzieć, że na swój sposób w każdym momencie doświadczamy tego czegoś. Niekoniecznie tylko spotkania z tym, którego żegnamy na cmentarzu, ale każdy z nas na swój sposób, im bardziej, tym lepiej świadomie, przygotowuje się do śmierci. Tylko właśnie nie chcemy tego końca. Stąd to jest między innymi jednym z dowodów na takie naturalne istnienie Pana Boga, bo jakoś tak trudno sobie wyobrazić, że umrzemy i nas nie będzie, to tak jakoś bez sensu by to było. Że to wszystko, co czynimy, z czym się staramy, czy nasi prelegenci się podzielili własną wiedzą i mądrością życiową i każdy z nas doświadczając, co tak mieliby nas spalić, zakopać, to też bez sensu, więc liczymy na swój sposób, na swoistą nieśmiertelność, nie dlatego, żeby piąte pokolenie po naszej śmierci o nas pamiętało, bo takie jednostki przechodzą do historii, ale liczymy na to nie tylko w postaci naszych dzieci, że dadzą nam swoistą nieśmiertelność, a liczymy na to, że my jakoś też, stąd reinkarnacja, stąd różne wiary, że chcemy żyć, nie tylko umrzeć, ale umierając tym bardziej chcemy żyć. Stąd zapraszam do refleksji nad tematem, który zdawać by się mogło, że jest trudnym, ale jakże nam bliskim każdego dnia.
Może, żeby było łatwiej, ja podzielę się taką refleksją, która mi przyszła do głowy, kiedy myślałam o tym wykładzie. Doświadczyłam obecności śmierci, kiedy miałam 3 lata. I ona mi się początkowo kojarzyła z pewnym takim pośpiechem, ruchem, niepokojem dorosłych osób, które są wokół mnie. Później zaczęła kojarzyć się z bochenkiem chleba, z gromnicą, ze świecą, bo wtedy nie wiedziałam, czym jest gromnica, ze świecą w tym bochenku chleba, pływającym po jeziorze. Po jakimś czasie ta śmierć przybrała obraz spuchniętego mojego wujka leżącego w trumnie, którego z racji niskiego wzrostu jako 3-latka nie byłam w stanie zobaczyć, więc z kuzynostwem zaglądaliśmy tak od góry, wspinając się na tą trumnę. I totalnym zadziwieniem i złością na to, że włączyło mnie w pewne takie rytuały jakiegoś przyklękania, stania przy trumnie, klęczenia przy wieńcach. Nie bardzo to wszystko ogarniałam. Uświadomiłam sobie po latach, oglądając zdjęcia, że nikt wtedy z dorosłych nam nie powiedział, co się stało. Dochodziły nas strzępki rozmów, uczestniczyliśmy w całym tym procesie poszukiwania mojego wujka, który utonął. Gdzieś nas tam zabierano, bo nie miał kto się nami zająć, ale nikt nam nie powiedział, co się stało. Nikt nam nie wytłumaczył, co to jest śmierć, z czym ona się wiąże. Mam nadzieję, że dzisiaj tak się nie dzieje. Chociaż niestety z informacji różnych osób wiem, że jednak tak się dzieje. Nie mówi się o śmierci dzieciom. Nie mówi się o tym, że babcia umarła, że umarł dziadek. Staje się to pewną jakąś tajemnicą. Dzieci się wyprowadza od osoby umierającej. Czasami nawet nie biorą udziału w pogrzebie. Boimy się o tym powiedzieć. Mamy wrażenie, że dzieci nie są w stanie tego przyjąć. A jednocześnie gdzieś tam w tym wszystkim uczestniczą. Uczestniczą jako obserwatorzy, nie do końca bierni, bo te emocje rodziców indukują się. One też czują niepokój. Może ktoś z Państwa doświadczył czegoś takiego? takiej tajemnicy, której nie rozumiał.
Może nie na siłę i nie chodzi o to, żeby wypowiadać się, jeśli takowej sposobności nie ma. W takim razie dziękuję bardzo za wprowadzenie do klimatu, który jest bardzo trudny. Troszkę jeszcze.
Ja właśnie tu przygotowałem taki zwięzły materiał do rozdania Państwu, jak szybko zwalczać stres. Jest tu 50 najlepszych rad. Można sobie jedną wybrać.
To prawda, że przecież stres jest też swoistym doświadczeniem śmierci, kiedy może o stresie dzisiaj trudno byłoby mówić, ale przecież jednym z elementów stresu albo konsekwencji stresu przecież jest właśnie śmierć. Jeśli nie umiemy regulować tego czegoś, co nas zalewa od środka, jeśli uczestniczymy w stresie, poddajemy się tym napięciom, to przecież jednym z elementów fizycznej właśnie konsekwencji stresu jest biologiczna śmierć. Nie tylko ten stres, który mówimy na co dzień, że doświadczamy, bo życie jest stresogenne, bo się stresujemy, bo mamy stresa, ale tak naprawdę na poziomie biologicznym z powodu właśnie tego stresu można umrzeć. I na koniec chciałem powiedzieć, że następne nasze spotkanie, które zakładamy w Instytucie, będzie w grudniu. Tematem będzie taki temat, ukryciu oczywiście dosyć istotny, ale będzie taki, jak mówią młodzieżowi w slangu, taki lightowy. To będzie magia świąt. To, co jest magiczne, to, co jest często inspiracją do poszukiwań wróżek, numerologów, wróżb i wszystkiego tego czegoś, za czym dzieci tęsknią, a dorośli często realizują. O tym spotkamy się i będziemy mówili właśnie w okolicach połowy grudnia, dokładnie będzie jeszcze na stronie internetowej. I ostatnią informacją, jaką chcielibyśmy się z Państwem podzielić, czyli Państwo możecie tak pójść z tą wieścią w świat i przekazać innym, że dzisiaj właśnie został podpisany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt i od 1 stycznia będziemy mogli służyć tutaj dla mieszkańców Szczecina i nie tylko zresztą, w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, bo takowym to miejsce jest, kontrakt, który pozwala zajmować się od strony i psychiatrycznej, i psychologicznej, i terapeutycznej dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Takie są początki. Oprócz oczywiście tej części, która wiąże się jak dotychczas do dzisiaj z częścią tak zwaną, kiedy pacjenci płacą sami. Tutaj będzie refundacja, czyli pacjent w ramach swojego ubezpieczenia będzie mógł skorzystać z pełnej klasyfikacji, kwalifikacji i lekarzy, psychiatrów, specjalistów, psychoterapeutów. Także proszę poinformować ewentualnie, w cudzysłowie zapraszamy w tej materii od 1 stycznia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Dziękuję.